Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zgodnie z zapowiedzią w takim razie przenieśliśmy się do Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, a to dlatego, żeby tutaj porozmawiać o debatach oksfordzkich. To nie jest przypadek, żeby rozmawiać właśnie w tym miejscu, bo to miejsce i Wieliczka lubi takie debaty, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Ale zaraz przejdziemy do rzeczy, bo moim i Państwa gośćmi są Anna Kulm, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i Piotr Sionko, dyrektor Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. Aniu, jeżeli moglibyśmy od tego zacząć. Debaty oksfordzkie, no to jest dla wielu pojęcie, o którym słyszą niejednokrotnie, a wielu przez ten cykl debat oksfordzkich organizowanych przeszło, młodych ludzi szczególnie, bo to nie jest pomysł w Polsce, który ma historię kilkudziesięcioletnią.
Jak najbardziej masz rację, jest wiele absolwentów różnych projektów debatanckich. W samym Krakowie jest teraz 21. edycja Krakowskiej Szkoły Debaty. Są także Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, więc debaty oksfordzkie w Polsce są coraz bardziej popularne. Więc może czym w ogóle ta debata oksfordzka jest?
No właśnie, to jest pytanie, bo jak jest debata, jest rywalizacja, to jest to bliskie mojemu sercu, bo zajmuję się sportem na co dzień i chciałbym to od razu włożyć do takiej rywalizacji. Czym jest debata oksfordzka? Jak ją ocenić? Jak ocenić, kto wygrał? Bo to jest coś, co ciężko mi sobie wyobrazić.
Przede wszystkim w debacie oksfordzkiej mamy dwa zespoły, czyli faktycznie jest trochę elementu sportowego. W każdym zespole są cztery osoby i każda osoba ma przypisaną konkretną rolę. To znaczy pierwsi mówcy nas wprowadzają do debaty, drudzy argumentują, trzeci kontrargumentują, a czwarci podsumowują i mają nas przekonać, że to ich drużyna wygrała debatę. I debata toczy się nad tezą. Teza to jest jakieś zdanie, co do którego istnieją argumenty za i przeciw. I to, co jest chyba najwspanialsze w debacie oksfordzkiej, to jest to, że strony są losowane. To znaczy tuż przed debatą uczestnicy dowiadują się, czy będą musieli reprezentować argumenty za czy przeciw danej tezie. No i to jest o tyle świetne, że na przykład jeśli gdzieś tam masz swoje własne poglądy, jesteś zwolennikiem bardziej jednej polityki, czy niekoniecznie polityki, bo debaty są na naprawdę przeróżne tematy, to czasami musisz schować swoje poglądy do kieszeni, nauczyć się myśleć tak, jak myśli twój potencjalny przeciwnik, oponent w prawdziwym życiu i reprezentować to stanowisko na debacie. I pytałeś, jak ocenia się debatę oksfordzką. Zwykle są sędziowie, którzy mają kartę oceny i tam liczy się głównie analiza argumentacyjna, czyli czy nie było tam jakichś luk logicznych, czy to było spójne, czy mówcy z jednej drużyny sobie nawzajem nie zaprzeczali, czy odpowiadali na zarzuty drugiej strony. No i to, co jest także ważne, no to czy umieli zaprezentować tak retorycznie to, co przedstawiali, czyli czy po prostu nas przekonali, czy ich wystąpienia publiczne były atrakcyjne.
Mam wrażenie, że debata oksfordzka zapełnia pewną lukę, której brakuje w edukacji.
Zgadzam się w 100%, dlatego że w polskiej szkole mamy bardzo rozbudowane lekcje polskiego, ale one jednak są skupione na literaturze, co jest oczywiście ważne, ale niestety trochę kosztem kompetencji miękkich. To znaczy są na przykład matury ustne, ale do matur ustnych jest dość słabe przygotowanie, bo po prostu nie ma na to czasu. I wprowadzając debaty oksfordzkie, czy to do szkół, czy jako zajęcia pozaszkolne, dajemy szansę właśnie młodym ludziom, żeby się spróbowali, żeby zobaczyli, jak to jest przemawiać przed ludźmi, jak ułożyć strukturę swojego wystąpienia i to też procentuje potem w ich życiu zawodowym, dlatego że no coraz częściej zostajemy jakimiś kierownikami projektów, czy różnymi eksponowanymi osobami i musimy coś zaprezentować publicznie. No i my właśnie dajemy szansę nabyć te kompetencje. Super, że Mediateka w Wieliczce widzi ten potencjał, widzi to, że to naprawdę daje szansę młodym ludziom i że potem takie osoby, które uczestniczyły w debatach oksfordzkich w czasach szkolnych, mają przewagę nad swoimi rówieśnikami, którzy wchodzą na rynek pracy.
Ale ja tak sobie myślę o wystąpieniach publicznych i o młodych ludziach. To nie jest takie oczywiste znaleźć się w takiej sytuacji. Mam wręcz takie spojrzenie na sytuację, że dzieciaki, młodzi ludzie coraz rzadziej chcą się wypowiadać. No, myśląc tutaj o technologiach nowych, tak, są zamknięci gdzieś w tym swoim świecie, to tutaj jest jakby wyjście poza strefę, absolutnie.
I znowu przyznam Ci rację. Zwłaszcza po pandemii jest duży problem z powrotem do kompetencji miękkich, społecznych, do tego, żeby one były znowu widziane jako atrakcyjne. No, dla nas to jest, powiedzmy, no, woda na młyn, to znaczy tym bardziej widzimy, że jest potrzeba zmiany, jest potrzeba działania, czujemy motywację do tego, żeby działać. Jeśli chodzi o to, czy młodzi ludzie są zmotywowani, żeby uczestniczyć w debatach, to oni też coraz częściej, wydaje mi się, widzą tę potrzebę. To znaczy widzą, że ich rodzice mają sytuacje, w których muszą coś zaprezentować, widzą także nawet w klasie, że prezentacje osób, które mają jakieś doświadczenie już, nabyte chociażby na kołach debat czy różnych turniejach, to te prezentacje są trochę bardziej dynamiczne, trochę ciekawsze. I to jest także taka automotywacja, która się dzieje w szkołach. Czyli jeśli widzimy rówieśnika, który odnosi sukcesy, który wypowiada się gdzieś elokwentnie, jest zapraszany do różnych nawet podcastów i tego typu inicjatyw, no to widzimy, że faktycznie debaty oksfordzkie dają jakiś konkretny zestaw umiejętności i chcemy taką osobę naśladować. Więc jasne, widzę ten problem z słabnącym pociągiem do wystąpień publicznych wśród młodych ludzi, do interakcji, które coraz częściej przenoszą się do internetu, ale z drugiej strony no, wystąpienia publiczne trochę nigdy nie zginą, dlatego że mamy i nauczycieli w szkołach, których słuchamy i widzimy, że niektórzy są lepsi retorycznie, inni troszeczkę słabsi. No i my chcemy być w tej pierwszej grupie. Chcemy być tymi, których po prostu chce się słuchać. No i debata oksfordzka, mam nadzieję, to umożliwia.
Piotr Sionko, dyrektor Mediateki i Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. Piotrze, ty przechodziłeś przez debaty oksfordzkie w życiu?
Dla mnie to było, powiem, otwarcie nowe doświadczenie, ponieważ to, o czym powiedziała Ania, że Biblioteka w Wieliczce dostrzegła potencjał w debatach oksfordzkich, myślę, że w tej pierwszej fazie to był eksperyment, bo potencjał dopiero był budowany z czasem. Dziś jesteśmy na tym etapie, kiedy organizujemy piątą edycję Ligi Debat, więc debatujemy już od 5 lat, więc myślę, że osiągnięcie nie lada. Dziękujemy tutaj i wielkie słowa uznania dla całego stowarzyszenia, dla Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, które wykonuje wspaniałą pracę nie tylko w Krakowie, ale jak widać w Wieliczce i dziś chyba już w całej Małopolsce, ponieważ to oni właśnie edukują poprzez warsztaty, szkolenia, wykłady. To jest bardzo solidne i mocne przygotowanie dla osób, które nie miały doświadczenia z debatami, z tą formułą. Ta formuła jest bardzo ciekawa i interesująca, ale trudna, więc trzeba do niej się bardzo mocno i dobrze przygotować. Dziś, po 5 latach w Wieliczce wypracowaliśmy wspaniałą społeczność debatancką uczniów szkół podstawowych. To też jest wyjątkowe, że w Wieliczce debatujemy z młodszą grupą osób, ponieważ te debaty są najbardziej popularne w szkołach średnich. Dziś w Krakowie, tak jak powiedziała Ania wcześniej, te spotkania i te rozgrywki są już bardzo popularne i każdy, kto idzie do dobrego, fajnego liceum w Krakowie, już może się liczyć z tym i wiedzieć o tym, że tam będzie mógł debatować, jeśli będzie miał takie umiejętności albo będzie chciał je nabyć. Tutaj zaczynamy już z uczniami od szkoły podstawowej i od klasy 6, więc przez 5 lat udało nam się wypracować taką grupę, gdzie dzisiaj spotykamy się w liczbie aż 8 szkół spośród ponad około 20 szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie gminy Wieliczka, więc to jest prawie 50% szkół, które Wieliczka posiada. I to są uczniowie, którzy chcą debatować dzięki również wsparciu swoich nauczycieli i opiekunów, bo to jest nieoceniona praca tych osób. W dużej mierze również duże wsparcie dyrektorów, którzy także przyjeżdżają osobiście na tego rodzaju debaty. Są zaciekawieni, zainteresowani. Podam też przykład, że są takie szkoły, które debatują cały rok, niezależnie od tego, czy przygotowywują się do naszych debat. Oni po prostu spotykają się po to, żeby szkolić swoje umiejętności retoryczne. I dziś przywożą ze sobą również kibiców, kolegów z klasy, a wiem o tym też, że przedwczoraj w jednej ze szkół pojawili się uczniowie, którzy już wyszli ze szkoły podstawowej, którzy wygrali debaty w Wieliczce w zeszłym roku i pomagali tej swojej młodszej grupie do tego, aby się przygotować. Ten rok jest dla nas też takim rokiem troszkę nowym, ponieważ wiemy, że ten zespół osób, które biorą udział, tych uczniów, to są świeżaki, to są osoby nowe, więc szczególne wyzwanie teraz do stowarzyszenia, żeby ich dobrze przygotować.
Na czym polega trening debat oksfordzkich?
No, trening składa się z kilku spotkań z tutorami, trenerami, czyli osobami właśnie z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Zaczynamy zwykle od takiego w ogóle wprowadzenia do tego, czym jest debata, czyli wyjaśniamy zasady, że są te 4 osoby.
Praktycznie tak jak nam wyjaśniasz teraz.
Dokładnie, to co mówiłam na początku. Potem zaczynamy przygotowywać się do w ogóle argumentacji i uczyć argumentacji jako pewnej techniki, pewnej właśnie umiejętności. W wprowadzamy taką strukturę tutaj, która ma taki akronim z języka angielskiego, to znaczy jest to struktura SEXY, Statement, Explanation and Illustration, i chodzi o to na przykład, żeby przedstawiając argument podać najpierw taki nagłówek, tytuł tego argumentu, potem go rozwinąć, a na koniec podać jakiś przykład czy też statystyki, żeby ten argument był jak najbardziej przekonujący dla publiczności. No i właśnie uczymy budowania jak najmocniejszych argumentów. Oczywiście to nie jest tak, że te wykłady czy jakieś warsztaty są ex cathedra, czyli przychodzi ktoś z KSM-u i po prostu nawija przez 2 godziny i dzieciaki mają go słuchać. No nie, staramy się to robić w sposób jak najbardziej warsztatowy, aktywny. Jest mnóstwo ćwiczeń. Jest na przykład coś takiego jak takie szybkie debaty, gdzie uczniowie są dzieleni w pary i mają bardzo prosty temat do właśnie do debaty. To może być, nie wiem, lato czy zima, góry czy morze, dowolny kontrast między jakimiś dwiema rzeczami. No i po prostu zadaniem jednej osoby jest przekonanie do zimy, drugiej do lata i tak dalej. Ćwiczymy potem już bezpośrednio debatę, rozpracowujemy daną tezę, czyli zastanawiamy się, co w tej tezie trzeba wykazać, żeby tę debatę wygrać, jakie argumenty przedstawić, ale też przygotowujemy się na to, co druga strona może powiedzieć i jak potencjalnie z tym walczyć. No ale przede wszystkim, zwłaszcza na poziomie takim początkującym, kiedy trzeba wprowadzić nowe osoby, no to jest pokazanie tego, że nie warto się stresować takimi rzeczami. To znaczy wystąpienia publiczne będą nas otaczać wszędzie i zawsze. Czasami niezależnie od naszej woli będzie trzeba gdzieś coś powiedzieć, bo pracodawca poprosi. Więc staramy się po prostu pokazywać im jakieś sposoby walki ze stresem, robić pewną zabawę z tych wystąpień publicznych po to, żeby oni potem chcieli więcej i więcej, żeby właśnie to się stało takim sportem, gdzie się będą rozwijać. No i tutaj, jak Piotr wspominał, chyba to wychodzi, skoro absolwenci odwiedzają potem szkoły, w których debatowali. My także jesteśmy stowarzyszeniem, które opiera się na absolwentach naszych projektów, to znaczy potem absolwenci na przykład Krakowskiej Szkoły Debaty trafiają do KSM-u i potem uczą innych debatować, więc to jest takie samonapędzające się koło.
Powiem szczerze i przewrotnie, że nie polepszacie życia rodziców.
Oj, zdecydowanie się zgadzam i to też często słyszymy na naszych treningach, spotkaniach. To znaczy, jak pytamy na przykład, jaką mieliście ostatnio kłótnię czy trudną rozmowę, no to zwykle jest, że no z rodzicami. I my wtedy mówimy, że rodzice mają swoje powody, żeby myśleć w taki sposób, postarajmy się je odkryć. Więc nie staramy się deprecjonować, broń Boże, rodziców, raczej pokazywać, że różni ludzie argumentują różne rzeczy ze względu na różne przesłanki, które nimi kierują. I myślę, że właśnie to uczy wrażliwości na ludzi, którzy nas otaczają. Ja na przykład ogromnie się nauczyłam z mojego już prywatnego doświadczenia tego, żeby nie oceniać ludzi przez pryzmat ich poglądów, bo to, jakie mają poglądy, naprawdę opiera się na mnóstwie rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. I myślę, że to jest cenna nauka, którą wyciągnęłam z debaty oksfordzkiej i mam nadzieję, że właśnie nasi podopieczni mają podobne wnioski.
Dorośli mogą trenować u Was?
To jest jeszcze trochę luka na rynku. To znaczy dorośli, o ile mówimy o studentach, to jak najbardziej, bo są Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, które również my organizujemy. W maju będzie 8. edycja tego przedsięwzięcia. Tam przyjeżdżają 24 drużyny do Krakowa, w każdej są po 4 osoby, więc mówimy tutaj o takiej społeczności łącznie z sędziami około 100-150 osób. Więc jest szansa dla studentów. Jest także szansa dla seniorów, dlatego że coraz częściej udaje nam się prowadzić projekty we współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku albo właśnie z jakimiś grupami aktywnych seniorów. Tutaj jeździmy jako trenerzy, widzimy tam właśnie, że jest duży, nie tylko potencjał, ale też taka duża radość, że mogą się nauczyć tego, co teraz jest modne w szkołach. Nawet mieliśmy okazję robić taki projekt, to akurat Gabriela Klimczyk robiła w jednej z małopolskich miejscowości, projekt, w którym na początku trenowaliśmy uczniów, równocześnie trenowaliśmy seniorów, a na końcu były 2 turnieje debat, jeden dla seniorów, drugi dla uczniów.
Słuchając o debatach oksfordzkich, mam wrażenie, że każdy z polityków, i oglądając polemikę w mediach polityków, że każdy z nich powinien przejść przez debaty oksfordzkie, żeby móc być i wypowiadać się w naszym imieniu.
Naszym takim flagowym hasłem, które nosimy ze sobą, jest to, że dążymy do podniesienia poziomu jakości debaty publicznej, więc zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówisz, że chcemy, aby politycy byli w stanie stanie wykorzystywać argumenty, które są merytoryczne, a nie tak zwane argumenty ad personam. I tak jak wspominałam wcześniej, ja doceniam w debatach to, że uczą wrażliwości, uczą tego podejścia do argumentów innych osób, a niekoniecznie do ich oceny, do jakiegoś hejtu czy nienawiści względem po prostu drugiego człowieka. Dlatego, że to jest to, co jest chyba najłatwiejsze do zaatakowania. To znaczy, jeśli mamy osobę, która ma jakieś słabości, która pochodzi z danej społeczności, staje się ona celem, który dość łatwo jest zaatakować. No a naszym zadaniem jest nauczenie ludzi robienia czegoś dokładnie odwrotnego. To znaczy rozmowy o tym, co ta osoba chce przekazać, do czego chce nas przekonać, żebyśmy potrafili siąść i porozmawiać odnośnie rzeczy, które są względem nas jakieś obiektywne, które nie wynikają z naszych prywatnych preferencji, tylko właśnie służą społeczeństwu. Więc jak najbardziej zgadzam się, że chciałabym, żeby politycy byli świadomi tego, czym jest debata oksfordzka, jak się debatuje oksfordzko i żeby ta sama kultura, którą widzimy wśród młodych debatujących ludzi, była także tą kulturą, która jest w Sejmie.
Myśląc o debacie oksfordzkiej i o zawodach, o rywalizacji, pojawiają się na trybunach ci, którzy chcą wyłowić talenty?
Myślę, że dużo osób, które jest w debatach i debatuje, miało styczność z takimi osobami i mam tutaj na myśli jakichś ludzi zaangażowanych w ruchy polityczne. Może to nie jest bardzo powszechne jeszcze. To jest bardziej tak, że jak jakaś osoba debatuje, to ona w pewnym momencie zauważa, że jest dobra i że może fajnie będzie to spożytkować na przykład w polityce. I takie osoby dużo częściej, z moich obserwacji, nie mam na to badań, ale właśnie z moich obserwacji tak wynika, dużo częściej też angażują się społecznie, bo wiedzą, że potrafią przekonywać ludzi i chcą to wykorzystać w słusznej sprawie. Także w ten sposób widzę, że to działa, ale są też osoby, które na przykład ktoś potem zobaczy, że występują nawet w prywatnej rozmowie i potem lądują w jakiejś rozgłośni radiowej. Tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, że mamy wspólnego znajomego, który właśnie wyszedł ze środowiska debat, trafiając potem do audycji radiowych i sam mówi, że debaty nauczyły go pewności siebie, którą po prostu potem wykorzystał.
Debaty oksfordzkie, tematyka. Bo to jest tematyka z zakresu przeróżnego, jeżeli chodzi o życie.
Tak, o tyle różnego, że na przykład mamy turnieje debat profilaktycznych. Taki cały cykl debaty profilaktyczne. Tutaj królują świątniki górne, jeśli chodzi o rozgrywanie tych debat. I to jest o tyle specyficzne, że tam debata jest wykorzystywana jako narzędzie do właśnie profilaktyki na przykład uzależnień. Dlatego, że zauważamy, że jeśli młodzi ludzie mają zadebatować o trudnych tematach, o tematach, które są tematami tabu w naszym społeczeństwie, typu na przykład narkotyki czy różne inne uzależnienia, nikotyna, alkohol, to jeśli oni mają sami zebrać informacje, wspólnie z grupą pomyśleć, jak przedstawić te informacje, to ich bardziej przekonuje niż przyjście jakiejś tak zwanej gadającej głowy, która będzie mówiła, że używki są złe. Więc zauważamy to i na przykład kilka tygodni temu byłam w Skawinie na takiej debacie, gdzie też pojawiły się lokalne władze i debata była nad bardzo kontrowersyjnym tematem. To znaczy jakby ktoś to zobaczył tak z biegu, to by pomyślał, że o czym w ogóle ta młodzież rozmawia, dlatego że tam postulowano wprowadzenie modelu holenderskiego, jeśli chodzi o sprzedaż marihuany. No i czym jest ten model holenderski? To już jest pierwsza rzecz, którą muszą zresearchować młodzi ludzie. Chodziło o to, że tam marihuanę się sprzedaje w kawiarniach. No i znowu, tutaj trzeba było przeanalizować, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Jak zareaguje czarny rynek, czy wtedy będzie bezpieczniej, czy mniej bezpiecznie, ile będzie uzależnionych i tak dalej, i tak dalej. Młodzi ludzie wykazali się tak niesamowitą dojrzałością i właśnie taką wrażliwością. I wcale nie było tak, że obrócili tę całą dyskusję w żart, co często ludzie myślą, że się może wydarzyć. Nie. W momencie, kiedy oni przemawiali przed właśnie już dojrzałymi politykami, ale także przed publicznością ze szkoły, bo sala była pełna, tam chyba były ze 4 klasy, to oni poczuli wyzwanie. Oni czuli, że muszą się dobrze zaprezentować i muszą faktycznie przekonać do swoich racji, czy ten model jest słuszny, czy nie. Więc te debaty profilaktyczne to jest tak jeden obszar, ale tak jak też rozmawialiśmy, debatować można o absolutnie wszystkim, to znaczy są tematy ekonomiczne, historyczne, ekologiczne, są specjalne turnieje, które są dedykowane tym, które poświęcone są właśnie tym aspektom, więc debata oksfordzka ma bardzo szeroki zakres i zachęcam, żeby jeszcze bardziej ją poszerzać.
Piotrze, jaka tematyka u Was pojawia się podczas debat?
Jest ona bardzo różna, ponieważ staramy się, żeby tak sprecyzować te tezy, które określamy, aby one były po pierwsze bliskie dla uczniów szkoły podstawowej, a z drugiej strony, aby one były na tyle wymagające, aby oni też ten research poprowadzili dość mocno i szeroko, bo to też jest bardzo ważny aspekt przygotowania do debaty właśnie. To musi być bardzo mocne, odpowiednie przygotowanie, więc czasem staramy się wrzucić taki kwiatek, taką perełkę, jedną tezę, która jest trudniejsza albo która jest bardzo przewrotna, po to, żeby oni właśnie troszeczkę swoje horyzonty rozszerzyli, popracowali wspólnie, być może poradzili się też swojego opiekuna, nauczyciela. Natomiast w tym roku debaty odbywają się pod hasłem odpowiedzialność za słowo. Myślę, że temat bardzo aktualny, bo dziś musimy być odpowiedzialni za to, co mówimy i myślę, że też jak mówimy, bo chyba często o tym zapominamy. Więc każdego roku staramy się nadać tym debatom jakiś rytm, natomiast ten rok jest też szczególny z tego tytułu, że to już ta piąta edycja, to jest taki nasz mały jubileusz i postanowiliśmy, że z tego powodu zaproponujemy trzy elementy, które będą wyróżniały tegoroczną edycję. Pierwszym z nich to jest właśnie to, że chcieliśmy zaproponować i to zrobiliśmy, aby to partnerzy, lokalni partnerzy Wielickiej Międzyszkolnej Ligi Debat Oksfordzkich zaproponowali w tym roku swoje tematy tez. Naszymi partnerami i instytucjami, które bardzo mocno wspierają bibliotekę w organizacji debat, to jest Wydział Edukacji Szkół i Przedszkoli Miasta Wieliczka, to jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wielickie Centrum Kultury czy Wielicki Ośrodek Sportu. Jak sami Państwo słyszycie, to są instytucje, które zakrawają i szeroko obejmują różne dziedziny życia publicznego i tej rzeczywistości, która jest bliska uczniom, po prostu młodym osobom, mieszkańcom Wieliczki czy terenu całej gminy. Więc dziś rozmawiamy o takich tematach jak między innymi wykorzystanie czatu GPT w edukacji, w tej edukacji szkolnej właśnie, czy to dobre działanie, czy złe, czy może przynieść więcej szkód, czy korzyści. Rozmawiamy także o tym, czy kultura powinna być dostępna w sieci, czy raczej na żywo, czy powinniśmy digitalizować, nagrywać koncerty, zbiory biblioteczne, materiały archiwalne, pokazywać to, czy to jest ważniejsze, czy ważniejszy jest ten dostęp do kultury na żywo. Wreszcie pytamy o to, stawiamy tezę, że programy społeczne typu 800+ i inne mają sens i mają znaczenie. Chcemy poznać opinię uczniów również. Czy rozmawiamy o zajęciach wychowania fizycznego? Czy to powinny być sporty raczej indywidualne czy zespołowe? Więc staramy się bardzo mocno rozszerzyć też ten zakres tematyczny. Tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest ważna w rozmowach i w debatowaniu lokalnie. Musimy mieć mocne wsparcie w środowisku. My wyszliśmy troszeczkę szerzej, bo mamy tutaj na miejscu bardzo mocną pomoc ze strony miasta. Wydarzenie odbywa się również pod patronatem pana burmistrza Wieliczki, pana Artura Kozioła. Natomiast wychodzimy również szerzej, ponieważ organizujemy każdego roku finał powiatowy. Wiemy o tym, że w Niepołomicach również dzięki pani Małgosi Juszczyk, która jest nauczycielem szkoły podstawowej, ona też organizuje swoje debaty w Niepołomicach i staramy się, żeby każdego roku zestawić te dwie drużyny. Organizujemy wielki finał powiatowy i wyłaniamy zwycięzcę, więc to jest szczególne doświadczenie i wyzwanie również dla uczniów. Natomiast w tym roku jesteśmy po wyjątkowym spotkaniu, które odbyło się wczoraj w Wielickiej Bibliotece w związku z piątą edycją Ligi Debat. Zaprosiliśmy do naszej biblioteki Michała Rusinka, mistrza słowa, erudytę, wspaniałego człowieka, który opowiadał o sztuce retoryki, o sztuce starożytnej rzymskiej retoryki, co myślę, że dało pewien obraz i też rozszerzyło horyzonty dla tych młodych ludzi, którzy na to spotkanie się pojawili. I wreszcie trzeci, ostatni element to ta piąta edycja szczególna dlatego, że w tym roku zorganizujemy już niedługo, bo 15 marca debatę ekspercką, czyli taka pierwsza formuła, pierwsze spotkanie eksperckie, którego jeszcze w Wieliczce nie organizowaliśmy. To jest, myślę, chleb powszedni dla Stowarzyszenia Mówców. Dla nas to jest nowość. A ta debata odbędzie się w związku z organizowanym tutaj w Wielickiej Mediatece, który współorganizuje Biblioteka Wielicka, czwarty Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N.
Będzie można zobaczyć debatę.
Tak, debata będzie wprawdzie dedykowana uczniom szkół podstawowych wielickich, właśnie tym, którzy są zaangażowani w projekt, bo to oni są zaproszeni, to jest nagroda w pewien sposób dla nich i też pewna nauka, ponieważ oni są w tym momencie w rytmie, w toku przygotowań, no i za chwileczkę rozpoczynamy etap eliminacji, później półfinałów i finałów Wielickiej Międzyszkolnej Ligi Debat Oksfordzkich, więc to oni będą uczestnikami tej debaty i oni zasiądą na publice, a dyskutować będziemy na bardzo ciekawy temat, myślę, że również trudny do jednoznacznej decyzji zaopiniowania, mianowicie teza, która została postawiona, to taka, że krótkie wyjazdy są lepsze niż długie podróże. Bardzo trudne, myślę, do osądzenia. W roli ekspertów za stołem usiądą goście festiwalu, wspaniałe nazwiska, wspaniałe postaci, globtroterzy, podróżnicy. Będzie to m.in. Piotr Trybalski, podróżnik, fotografik, organizator kursów fotograficznych na całym świecie, a po drugiej stronie Aleksandra Dzik, alpinistka, więc bardzo ciekawe i wyjątkowe postaci. Będą również w drużynach eksperci z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i trzecim uczestnikiem drużyny po każdej ze stron będzie jeden z uczniów, którzy już wyszli ze szkoły podstawowej, ale debatowali w zeszłym roku jeszcze u nas w Wieliczce i te debaty wygrywali, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie już praktyczne dla uczestniczących w debacie, ale również dla słuchaczy.
Aniu, to ja zapytam na koniec jeszcze, jeżeli ktoś nie ma takiego lidera w szkole u siebie, czy może się gdzieś pojawić, żeby spróbować?
Tak, myślę, że najlepszą drogą będzie odwiedzenie, tutaj trochę autoreklama, ale tym razem naprawdę ma ona sens, odwiedzenie Facebooka Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i można po prostu do nas napisać, to znaczy przedstawić sytuację, że na przykład jest jakaś szkoła, która chciałaby dołączyć do nas, chciałaby mieć debaty u siebie, albo są właśnie pojedynczy uczestnicy, którzy chcieliby wpaść na jakieś koło. Wtedy my polecamy na przykład jakąś sąsiednią szkołę, gdzie wiemy, że działają nasi ludzie i po prostu takie przyjście będzie w pełni komfortowe tutaj dla każdego uczestnika, więc szans na uczestnictwo w debacie oksfordzkiej jest wiele i myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić, żeby z tej okazji korzystać. I propos wydarzeń też publicznych, w ramach których można obejrzeć sobie taką debatę, to 11 marca też na kiermaszu świętego Józefa, patrona Krakowa, będzie debata na Małym Rynku, w której wezmą udział uczniowie pierwszego i drugiego liceum w Krakowie. Tam będą debatować o turystyce halal. Czym jest ta turystyka i jak ona się ma do Krakowa? No to już zostawiam Państwu, zachęcając i pozostawiając taką nutkę tutaj niedopowiedzianej tajemnicy i myślę, że dzięki temu tym bardziej będą Państwo zainteresowani debatami oksfordzkimi.
Kończąc już temat i wizytę w Mediatece Bibliotece Miejskiej w Wieliczce, Biblioteka Młodych, pojawia się takie hasło, myśląc o Waszej instytucji.
Tak, to hasło wydaje się, że dość stare, bo ta biblioteka i nasz dział dzieci i młodzieży to zawsze była Biblioteka Młodych, natomiast nigdy nie nazywaliśmy jej w ten sposób. W tym momencie myślę, że jesteśmy do tego uprawnieni, bowiem już 23 marca przenosimy nasz dział dzieci i młodzieży z dotychczasowej przestrzeni w Wielickiej Mediatece do wyjątkowego pomieszczenia, zabytkowego miejsca, dawnych zabudowań gospodarczych, zabytkowego pałacu Konopków, który sąsiaduje z Wielicką Mediateką, więc to jest przestrzeń, która przylega do nowego budynku Mediateki właśnie i tam pojawi się wyjątkowa i wspaniała ponad 300-metrowa przestrzeń właśnie Biblioteki Młodych, dedykowana całym rodzinom, bo zarówno najmłodszym czytelnikom, ale także młodzieży, która w końcu myślę, że znajdzie tą swoją przestrzeń tutaj w Mediatece, bo tej przestrzeni dzisiaj młodzież, rodziny bardzo mocno potrzebują. Więc 23 marca to jest ten dzień, na który już dziś zapraszamy, bo to będzie wyjątkowy pokaz opowieści Piaskiem Malowane, który odbędzie się tutaj w sali kinowej Mediateki, a następnie nastąpi oficjalne, uroczyste otwarcie Biblioteki Młodych, pozostawienie ostatnich, uzupełnienie ostatniej półki z książkami dla dzieci i to będzie taka otwarta strefa, Szefa, gdzie od godziny 11 do godziny 15 będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, stoiskach literackich. To będą różnego rodzaju atrakcje, wszystkie związane z książką i z literaturą. Będzie również tutaj gościła wyjątkowa wystawa ilustracji literatury rumuńskiej Podążaj za kotem, która będzie towarzyszyła temu wydarzeniu. Otworzymy również taki mały ekokącik w Dolinie Kreatywnego Malucha, bo tak nazywa się jedna ze stref tejże biblioteki. I to jest taki dobry początek, a następnie zapraszamy po prostu do tych działań i oferty, którą Wielicka Biblioteka właśnie dla młodych będzie oferowała, bo to będą różnego rodzaju spotkania, cykle, warsztaty, kreatywne maluchy, piątkowe czytanie, warsztaty twórczego pisania, kącik technologiczny czy rodzinne wieczory gier planszowych. Będzie się działo wokół książki i wokół literatury bardzo, bardzo dużo, więc serdecznie zapraszam.
A litera i debaty oksfordzkie to są nierozłączne elementy. Kiedyś, Aniu, to już na koniec pytanie naprawdę, kiedyś jak zapytałem mojego starszego kolegę o jedną radę, którą by mi dał, żeby być dobrym sprawozdawcą sportowym, on powiedział: czytać dużo literatury pięknej. Jak jest z debatami oksfordzkimi?
Czytanie literatury zdecydowanie poszerza wachlarz naszych słów i kompetencji, które możemy na debacie wykorzystać, więc myślę, że twój kolega miał rację i podpisuje się w pełni pod tą radą. Czym bogatsze będzie nasze słownictwo, tym więcej uczuć i myśli będziemy w stanie wyrazić, więc jak najbardziej zachęcam do korzystania też z oferty Mediateki.
Debaty oksfordzkie dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Anna Kulm, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, i Piotr Sionko, dyrektor Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.